Chciałbym jeszcze pójść z wami o krok dalej. Co w takim razie jest sednem, tym sercem, jądrem życia duchowego? Oczywiście, jak mówiliśmy wcześniej, zdajemy sobie sprawę, że to wychodzenie z iluzji, a więc świata, który może nas być i on jest mocno zindywidualizowany w naszym odbiorze, w naszej ocenie, w naszych reakcjach. To jest pierwsza rzecz. To jest rzecz jedna z trudniejszych. Ale po co to wszystko? Bo po to, aby zrobić miejsce dla kogoś innego. My i to, co jest w nas, to co może być naszą iluzją, żyjemy w iluzji. Oczywiście jesteśmy też realistami. To nie jest też tak, że wszystko, co przeżywamy, no, ma mniej czy bardziej jakiś posmak iluzji. Posmak iluzji, tak, ale oceniamy rzeczy też rzeczywiście, tak jakie one są, widzimy jasno, potrafimy nazwać po imieniu to, co gdzieś tam nas łamie, daje nam takie super indywidualistyczne spojrzenie na sytuację, na wydarzenia, na drugiego człowieka. Jeszcze raz powtórzę, właśnie żeby wyjść z tej iluzji, a jeszcze w tę iluzję wprowadza nas, czy nam się to podoba, czy nie. I wiele razy niestety tego nie widzimy. Oczywiście czarny działający po prostu na nas. Jak mówimy, są w nas te dwa światy. Świat super osobisty i może to być też świat zła. No i oczywiście ten świat dobra. I teraz obiektywizować to. To dobre jest to powiedzenie, że nie jesteśmy takimi, o jakich o sobie myślimy, czy mamy mniemanie, ale jesteśmy bardziej takimi, jakimi widzą nas inni, prawda? I to nie jest takie proste, ile trzeba mieć odwagi, pokory, żeby stanąć przed kimś i wysłuchać. Daj się poznać, a będziesz poznany. I teraz ten drugi człowiek, który mnie pozna, ma doświadczenie. Najpierw to ludzkie doświadczenie, to ludzkie widzenie, tę ludzką mądrość. Ale też ma tę mądrość nadprzyrodzoną. To się nazywa charyzmatem też. Na przykład mówimy, o, to nauczyciel z prawdziwego zdarzenia. Nie? To jest prawdziwy nauczyciel. No i co z tego, że kończy, jak mi mówiła jedna profesor. Mówimy, że ktoś ma pewne zdolności, ktoś ma pewne charyzmaty, ktoś ma no, taką intuicję i tak dalej, że po prostu nie potrzebuje już więcej. A wiedzę można zdobyć. I jak wielu mądrych mówiło mi, słuchaj, wiedzy nie zdobywa się chodząc na wykłady, nawet do wielkich profesorów. A na moje zdziwienie oni mi odpowiadali, słuchaj, bo wiedzę zdobywa się samemu, kiedy bierze się literaturę i samemu się studiuje. I to jest prawdziwa wiedza, droga do tego, żeby się ubogacić. Więc tak, potrzebujemy takich ludzi. Teraz znakomicie, że spotykamy kogoś na naszej drodze, kto im powie, słuchaj, to i to. Nie rób tak, zrób tak, niepotrzebnie trudzisz się i tak dalej, niepotrzebnie się tutaj napinasz, niepotrzebnie się bronisz, niepotrzebnie się skrywasz, bo. I to się, proszę panów, nazywa kierownictwo duchowe, towarzyszenie duchowe bądź ojcostwo duchowe. Kiedy my mówimy o drodze życia duchowego, czyli religijnego, i pokazujemy, co to jest, jakimi drogami trzeba iść, żeby rozwijać swój świat życia religijnego, duchowego, tego duchowego, religijnego, to konieczny jest ojciec duchowny. Konieczny jest przewodnik. Konieczny jest ten towarzysz duchowy. To jest takie trzy terminy, na pewno słyszeliście, że ktoś ma swojego kierownika duchowego. Że ktoś ma swojego ojca duchowego. Albo ktoś ma swojego, to się inaczej nazywa też, towarzysz duchowy, towarzyszenie duchowe. Czyli to jakby kierowanie kimś, prowadzenie kogoś na drodze życia duchowego, że ja jestem uczniem, a ktoś jest moim mistrzem i on mnie prowadzi, jest wręcz konieczne, żeby wejść głębiej na drogę życia duchowego. Oczywiście mogą to zrobić tylko ci, którzy to rozumieją i którzy tego chcą. No nie można wszystkich ludzi w Kościele powiedzieć, słuchajcie, żebyście postąpili w życiu duchowym bliżej Pana Boga, to musicie mieć ojca duchownego. No i wszyscy księża uciekają na plebanie, zamykają się i nie puszczą. Ja ich ostrzegam, nie róbcie tego, nie zgadzajcie się, bo przyszedł nowy, młody ksiądz. Powiem wam, to jest bardzo takie niebezpieczne też. Przyszedł młody ksiądz na parafię, czy niekoniecznie taki super młody, ale tam kilka lat poświęcenia, 2-3. No, mistyk. Oczywiście. Celebruje liturgię jak czarodziej. Niesamowite. I już widzę, kolejka się do niego ustawia, do spowiedzi. Już czekają przy drzwiach jedna, druga, trzecia. Już wiem, kto to jest. Proszę księdza, czy mógłby być ksiądz moim kierownikiem duchowym? No i niektórzy popełniają ten błąd. Czy się łatwo zgadzają. Ja na początku mówię, proszę was, nie róbcie tego, bo się po pierwsze nie znacie jeszcze na tyle, po drugie nie macie czasu, po trzecie to jest ogromne zobowiązanie i obciążenie i po czwarte najpierw zastanówcie się, kto to jest, kto was o to prosi. No i niektórzy po kilku miesiącach już zamyka, ucieka, bo już ona stoi i czeka godzinę, dwie, trzy, już wysysa z niego energię. I wcale nie chodzi o życie duchowe głębsze, o przewodnictwo duchowe, tylko żeby sobie pogadać, bo ona się źle czuje, oczywiście opowiada o swoich różnych mistycyzmach fałszywych itd., itd. Nie, ale drodzy bracia, tak jest, że w jakimś sensie my, uczestnicząc w życiu Kościoła we wspólnocie, w Kościele, my w jakimś sensie poddajemy się temu kierownictwu duchowemu. Po co tu dzisiaj jesteście? Po co? Jeśli idziemy na mszę świętą niedzielną, słuchamy uważnie homilii czy kazania, tak, to jest pewne, skąd wiem i słyszę o jej. Ktoś tam do mnie niedawno podbiegł i mówi, proszę księdza, dlaczego ksiądz tego nie powiedział 5 lat temu, nie? Do kogoś dotarło. Pan Bóg się nawet jakimś tam nieporadnym osłem, prawda, posłuży. Ale to jest głos z zewnątrz, to jest podpowiedź z zewnątrz. Jeśli my chodzimy do spowiedzi regularnie, to jest to jakaś forma takiego kierownictwa duchowego, prawda? Oczywiście w większości wypadków to jest tak, że jest to pragnienie regularności i oczyszczenia, takiego trwania w łasce uświęcającej i więcej nic. I okazuje się, że rok, 2, 3, 4, 8 jest to samo. I niektórzy ludzie zaczynają spowiadać, proszę księdza, no ja przychodzę ostatni raz byłem miesiąc do spowiedzi, no ale znowu to samo, no ja już czasem nie mam cierpliwości, żeby to samo mówić, nie? Ja mówię, nie to samo i więcej tak nie mów, bo dzisiaj już nie jesteś tym samym, czy tą samą jak miesiąc temu. No właściwie tak. A powiedz sobie, co by było, gdybyś nie przyszedł tutaj co miesiąc. No tak, może tak. Kiedy słuchamy rekolekcji, kiedy słuchamy jakichś audycji, nawet radiowych, religijnych, kiedy uczestniczymy w grupie biblijnej, kiedy tak dalej, jest to pewna forma takiego kierownictwa duchowego, bo my słuchamy i wyciągamy wnioski i próbujemy się do tego dostosować. Ale drodzy bracia, to jest zbyt ogólne i niestety w wielu wypadkach ludzie sobie nie radzą dalej, ponieważ to jest zbyt ogólnie i nie umieją też dostosować do siebie i znowu troszeczkę tak indywidualnie odbierają, a nie osobiście, że ja powiem komuś, kogo znam, ja powiedzmy, że jestem jego kierownikiem duchowym czy tam ojcem duchownym i ja wprost tak, to z tobą rozpoznaję, idź to, zrób to i tak dalej. A więc pokazujemy, że to jest bardzo ważne, żeby rozpocząć głębsze życie duchowe. To jest właśnie wyjście z iluzji, zobiektywizowanie, poddanie się oczywiście takiemu prowadzeniu. I właściwie to wszystko prowadzi, drodzy bracia, do tego, że dochodzimy do bardzo ważnego elementu, tak zwanego rozeznania duchowego. Rozeznanie duchowe jest sercem życia duchowego. Życie duchowe głębsze prowadzę, przeżywam, pragnę, rozwijam po to, aby umieć rozeznawać duchowo. Mieć tę zdolność, tę mądrość rozeznawania duchowego. Z czym to się łączy? No jeśli to zrozumiemy, to już będzie bardzo dużo. Jest nam konieczne rozeznanie duchowe, konieczne, ponieważ właśnie rozeznanie duchowe prowadzi do odkrycia w sobie sprzecznych sił ze sobą walczących, sił duchowych. Dwóch potężnych sił działających we mnie. Rozpoznanie tych sił i opowiedzenie się po jednej stronie i absolutne odwrócenie się od drugiej. Siły te oddziaływują na człowieka i walczą o niego. Człowiek staje się w ten sposób terenem walki i zmagań. Wszystko, co jest w człowieku, zostaje wciągnięte w tę walkę. Jego historia życia, jego potrzeby, jego najgłębsze pragnienia, jego lęki, urazy, obawy, fobie. Człowiek ze swoją wolnością nie ma możliwości stanąć na uboczu tego, co się w nim dzieje. Jakaż udręka towarzyszy wielu z nas. Każdemu, mniej czy bardziej. Co zrobić? Jestem przygnębiony, jestem rozdarty, walczę, upadam. Chciałbym, jak mówi święty Paweł, ja wiem, co jest dobre, ale we mnie wszystko działa odwrotnie i są siły, które... Ja pragnę tego, co jest dobre, ale we mnie są siły, które ciągną mnie na stronę zła. A więc nie możemy stanąć poza nami, gdzieś tam sobie ustawić intelektualnie, ja wiem, no i co z tego, że wiesz? Ja wiem. Mamy doświadczenie, jesteśmy ludźmi mądrymi w sumie, jeśli chodzi o wiedzę. No ale co z tego, jak te siły są w nas i my nie potrafimy zastosować? To znaczy, no, wziąć siłę skądś, mądrość. Jak to zrobić, żeby się z tego wyzwolić? Bierność staje się automatycznym opowiedzeniem się po stronie sił destrukcyjnych. Bierność. Bierz życie tak, jak idzie. Carpe diem. Co czujesz, to rób. To trochę w tej stronę rób, ta co chce, ta co masz ochotę, proszę zobaczyć w takim razie. Jak wielu ludzi tego nie rozumie, że nie mówiąc o ludziach młodych, w dzisiejszym świecie liberalizm na poziomie wartości. To jest ten rak, który toczy i społeczeństwa zachodnie, a dzisiaj jest tak demagogicznie i tak silną opcją polityczną i działaniami wszelkimi wciskany. Rób wszystko, co ci się podoba. Masz do tego prawo i jeszcze hasła, demokracja, ta, każdy ma prawo, ta. To jest coś strasznego. To jest wciskanie człowieka w tę bierność. Działaj, rób tak, w tobie jest, czego chcesz. No i oczywiście widzimy, do czego to prowadzi. Straszne rzeczy. Są w nas siły, które dążą tylko do absolutnej przyjemności, a tym samym do samozniszczenia. Musimy sobie uświadomić, czy nam się podoba, czy nie, jest w nas pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota. I jest to w każdym z nas. Taka jest natura ludzka. Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała, pycha żywota. To określa wszystkie nasze, może nawet nałogi, ale te siły, które w nas działają. Pożądliwość ciała to jest oczywiście przyjemność, jakiegokolwiek rodzaju przyjemność. Najbardziej destrukcyjną jest ta przyjemność odurzenia, ekstazy seksualna jest wielką przyjemnością. No i wtedy, jeżeli się taki poddamy temu bez ograniczeń, to ta przyjemność, która w danej chwili no, nam daje radość, satysfakcję, chwilę przyjemności, staje się z siłą destrukcyjną i niszczącą. Oczywiście oczy, no wiemy, te oczy działają, co się dzisiaj dzieje. Już gdzie mieszkasz? A, sam ale gablotę masz. No, kiedyś nie rozumiałem tego, ale w Stanach Zjednoczonych pytano często o adres, gdzie mieszkasz, w jakiej dzielnicy, nie? I od razu, a no tak, to do mnie, nawet nie chcieli rozmawiać, no. Bo się w tej dzielnicy mieszkają ludzie bogaci, poziomi, ta. Jaki masz samochód? A, no nie, to nie mamy o czym mówić, to, co to jest? Rozpoznawanie ludzi po. Dzisiaj widać ta reklama, straszna reklama, która rozbudza wyobraźnię, oczywiście no jak świetnie ona jest skonstruowana też przez psychologów, wyobraźnia ludzka, samopierze, samoczyści, doskonale ten silnik chodzi, no te piękne krajobrazy, jak daje czadu tam, to, no wspaniałe są te niektóre, piękne są niektóre reklamy dotyczące samochodów, czy innych jakichś tam drogich rzeczy, które, no i teraz się rozpala wyobraźnia i marzenie. To, czego oczy nie widzą, dusza nie boli. A to, co widzą oczy, wiele razy pożera człowieka całkowicie. Oczywiście pycha żywota to jest chęć dominacji, władzy, posiadania. Ja jestem kimś. Ludzie się kłaniają. A proszę Pana, proszę. Tutaj. Straszna, straszna żądza. A więc to w życiu może stać się naszym bożkiem. Staje się także niszczącym nas demonem. Prosta analiza wielu ludzkich zniewoleń nałogów ukazuje jasność i słuszność tej prawdy. Bo to, co jest naszym bożkiem, do czego przywiązane jest nasze serce, jeśli jest to złe, po prostu prowadzi do samozniszczenia. Oczywiście z wyróżnieniem sił duchowych oddziaływujących na człowieka łączy się więc konieczność dostrzeżenia tych sił, dokonywania obiektywnej oceny, podjęcia decyzji, działania pod wpływem tylko jednej z nich. I to jest bardzo, bardzo ważne. Działanie pod wpływem obu sił, które są w człowieku, jest niemożliwe, ponieważ ze swojej natury są to siły ze sobą sprzeczne. Sprzeczne. Przyczyną wewnętrznego rozbicia człowieka, duchowego, psychicznego i także fizycznego, są ludzie chorujący ciągle, jest właśnie podleganie przez długi czas silnemu naciskowi sprzecznych ze sobą sił. Życie duchowe w swojej istocie więc, bo mówimy, że jest to serce życia duchowego, jest wyzwalaniem się z tych dwoistości sprzecznych tendencji po to, aby działać pod wpływem jednej siły, siły Ducha Świętego pełniąc Jego wolę. I może dzisiaj rozumiecie, że na wielu rekolekcjach Filipa czy innych tego typu ewangelizacyjnych, tych pierwszych, jest w pewnym momencie, to z młodzieżą tak się robi, że budowało się czy przynosiło się takie suche drzewko, no i młodzież pisała tam osobiście swoje grzechy, nałogi, słabości, przywiązania. Nie? Każda kartka była inna. Na tym była egoizm, na tym była pycha, na tym erotyzm, na tym jeszcze coś tam. I tych kartek niektórzy po 10, 5, 2 przynosili. I to był taki akt religijny. Teraz podchodzimy do tego drzewa i wieszamy tam te kartki z tym napisem. I w pewnym momencie był akt obrania Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To było to. To jest to. To jest ta pedagogika. Pedagogia wielka, że odrzucam te siły, do których jestem przywiązany. Nawet wiele razy nie zdawałem sobie sprawy, że są tak złe i niszczące, z którymi się zżyłem. I opowiadam się po stronie jednej mocy, jednej siły, siły Ducha Chrystusa, aby pełnić Jego wolę. Pozwól się prowadzić. I to znaczy, chodź za mną. I On wstaje, zostawia wszystko. To nie tylko ten stół, pieniądze, tam jakieś formalne rzeczy materialne, tylko w ogóle najgłębiej, chodź za mną. Zostawili wszystko i poszli za nim. To jest to. Stanęli po jednej stronie. Praktycznie. Oczywiście przyszła pokusa i zaczęli gadać. Panie, myśmy zostawili wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy dla siebie? I wtedy Jezus mówi, każdy, kto z powodu mojego imienia zostawi ojca, matkę, żonę, dziecko i posiadłości swoje, stokroć więcej otrzyma, a nade wszystko życie wieczne odziedziczy. I znowu ta dosłowność, zostawić żonę, matkę, dziecko, to nie, bo jak mówię, jak to jest możliwe? No przecież ja jestem ojcem, mężem. Nie. Tu chodzi jeszcze o coś głębszego. Ja mam żonę, ale wszystko, co się z tym wiąże, szczególnie ona nie jest moim bożkiem. Proszę zobaczyć, jak jest w wypadku rodziców. No dla wielu rodziców dziecko jest bożkiem. Jest po prostu wszystkim. Nie widzą niczego. Oddaliby wszystko. Są toksycznie uzależnieni. Jeśli tak jest, to jest źle. Jakiż rozpacz, że ten bożek potem staje przeciwko i staje się źródłem tragedii, nieszczęść. Nie. Pierwszym jest Chrystus. A jeśli On będzie na pierwszym miejscu i będzie Cię prowadził, to będziesz wspaniałym mężem, towarzyszem swojej żony. Pierwszym nie jest Twoje dziecko, syn, córka, w którym upatrujesz tyle nadziei. Ale pierwszym jest Bóg, który Ci to dziecko dał do wychowania, a dopiero później. Jeśli Bóg w Twoim życiu będzie na pierwszym miejscu i dokonałeś tego wyboru, rozeznania, ja wiem, co jest najcenniejsze dla mnie, to później i to dziecko, wszystko inne będzie na właściwym miejscu i będziesz wspaniałym ojcem. I to o to chodzi. Pójdź za mną. Ktokolwiek straci ojca, matkę, żonę, dzieci, pola i lasy, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne dziedziczy. I proszę zobaczyć, że w Piśmie Świętym znajdujemy wiele przykładów na istnienie tej dwoistości sił, które są w nas, które wpływają na człowieka oraz konieczność dokonywania ich rozeznania i podjęcia decyzji, działania pod wpływem jednej z nich. I proszę zobaczyć, co się stało z Mojżeszem, to znaczy bardziej z tym tłumem, który on prowadził, umiłowany naród, który prowadził do wolności. Już sobie tam budowali bożki, już tam mieli swoich. I powiedział tak, Jozue, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, Panu czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie? Musicie wybrać. To pytanie Jozuego jest w swojej istocie zachętą do wejścia w rozeznanie duchowe. Na podstawie czego ja będę przekonany, po której stronie stanąć? Na podstawie czego? Rozeznania duchowego. Ocenienia. Pytanie to prorocy będą bardzo często zadawać narodowi wybranemu, szczególnie w momentach jego niewierności. No opowiedzcie się, albo zaufaliście Bogu, zawarliście z Nim przymierze i On wam przysiągł, że będzie was trzech prowadził i będzie wierny, a wy zaczynacie błądzić i wybierać coś innego. Jezus wyraża prawdę o dwoistości tych sił oddziaływujących na człowieka w sposób prosty i jednoznaczny. Nikt nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Także święty Paweł do Rzymian mówi, ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Oto dlaczego człowiek nie zaangażuje się Jeśli człowiek nie zaangażuje się w to zmaganie duchowe, jego dążność ciała zaprowadzi go do śmierci. I myślę, że nie trzeba wielkiego tłumaczenia. Jak człowiek postawił na materializm, na przyjemności, na gromadzenie, na używanie, no to konsekwencją tego jest to, co jest, prawda? Dlaczego wam zależy, żeby wasi synowie czy córki trzymali się blisko Pana Boga? Oczywiście wiele razy oni tego nie czują. Wiele razy ta codzienność, szara przywiązania ich trzymają szponami i trzeba czuwać bardzo, żeby nie stało się coś złego. I uczenie tego młodego człowieka, aby rozeznał, to jest już w młodym wieku. Powinno się uczyć na katechezie, wychowaniu ministranckim, aby ten chłopiec umiał rozeznać, co jest dobre i co jest złe i stanąć po stronie dobra i oddalić się od zła. Jeżeli natomiast człowiek podejmie walkę duchową, to jej owocem będzie pokój, wewnętrzna satysfakcja, radość, po prostu życie. I drodzy bracia, musimy powiedzieć, że w nas jest te trzy warstwy. Fizyczna, psychiczna i duchowa. To jest człowiek. Duchowa, nie religijna. Duchowość nasza. Mamy psychikę, mamy odczucia duchowe, estetyczne. To wszystko jest to, co jest niewidzialne w człowieku, a jest jego światem. I mamy to doświadczenie. I teraz te trzy warstwy, jeśli owijają się wokół tego słupa, jakim jest osoba duchowa, czyli ten świat wartości duchowych, czyli doprowadzamy do sumienia religijnego, wrażliwego, to jeśli duchowość jest moim centrum, ta religijna, i wszystko, i moja fizyczność, i moja psychika, i moja duchowość jest przepełniona właśnie duchowością. Dlaczego mówimy, o proszę, jaki to uduchowiony człowiek? Jeśli poznamy kogoś i widzimy, jaki on jest uduchowiony. I teraz na czym to polega, ten proces? Że niższe sfery podlegają coraz bardziej wyższym sferom. Na czym polega dojrzałość emocjonalna, uczuciowa mężczyzny? Na czym polega dojrzałość psychoseksualna u mężczyzny? Na czym polega dojrzałość społeczna u mężczyzny? Że on w danej chwili nie podda się głupim uczuciom, które mogą być bardzo silne, bo one są głupie, one są najniższego poziomu. One tak, włączamy telewizor i możemy sobie gadać, a on chodzi, nie? Musimy wyłączyć, ale tak nie wyłączymy naszych uczuć. No ilu ludzi cierpi, ja wielokrotnie mam spotkania z takimi ludźmi, którzy naprawdę szczerze, proszę księdza, no mam żonę, mam dzieci, ale jestem tak zakochany w tej kobiecie, że ja nie wiem, co robić, ja nie jestem rozbity, ja nie mogę, ja chodzę do spowiedzi, nie da rady, nie? No i teraz, co mu poradzić i tak dalej, odpowiednio pokazuje to, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego i powoli. Ale on ma rozum, czyli niższa sfera podciągnięta jest do wyższej, że zaczyna działać rozumowo i oceniać. I jeszcze ja, jako kierownik duchowy, mu podpowiem, wiesz, to się tak kończy, to nie rób tak, nie rób tu, nie idź tam, nie inicjuj takich rzeczy, i zobaczysz, że to powoli się uspokoi i wygrasz. No i on to przyjmuje jako wolę i on mówi, tak, chcę. Myśli, rozumie, ma rozum i oczywiście przejście na poziom woli, tak, ja chcę i tak jest. W kierownictwie duchowym konieczne jest dostrzeganie najpierw jedności psychicznej, duchowej i rozeznawanie dojrzałości ludzkiej na tych różnych poziomach. Dlaczego ludzie upadają, dlaczego mają takie czy inne nałogi, dlaczego są rozbici, dlaczego popełniają błędy. Jedno z wielu niebezpieczeń życia duchowego polega na tym, iż człowiek poprzez formy życia religijnego, To już mówiłem, ale jeszcze raz tutaj z mocą trzeba powiedzieć. Niebezpieczeństwo życia duchowego polega na tym, niedojrzałego człowieka polega na tym, że przez różne formy doświadczenia religijne, quasi, jemu się wydaje, że to są głęboko religijne, realizuje swoje poziomy z poziomu psychicznego, łudząc się jednocześnie, iż prowadzi życie duchowe. No ona jeździ tam, 2 godziny leżą na podłodze, płaczą, wyciągają ręce, cudują, ale ja wiem, że no, kiedy podejdę i powiem, proszę panią, proszę, proszę przyjść do mnie i porozmawiajmy, bo to doprowadzi do nieszczęścia. Tam nie jest szukanie rzeczywiste woli Bożej, bo gdyby tak było, to ona by stanęła przede mną i powiedziała tak, proszę mi powiedzieć, czy ja idę w dobrym kierunku. Czy to jest wola Boża, żebym tam jechała? Zostawiam 2 dzieci i teraz opiekuję się takim małżeństwem. Tragedia. Facet już ledwo wytrzymuje, bo spotkała 2 osoby, no przepraszam, nazywam ich nawiedzone, ale bardzo niebezpieczne osoby. Psychicznie rozbite, uzależnione i oczywiście, ale wsiedli na tego konia doświadczeń duchowych, praktyk, co za historie, misjonarze. No chłop przyjeżdża zmęczony z pracy, dzieci, 3, leży tam gdzieś, czy łażą, sąsiadka się nimi zajmuje, a ta musiała z tymi jechać, bo przecież dzisiaj, bo w Fatimie Matka Boża powiedziała, bo Lęczewska świętej pamięci, prawda, świątobliwa osoba ze Szczecina powiedziała, bo, no i małżeństwo już powoli zbliża się do nieszczęścia. A jestem przekonany i rozpoznajemy, ja próbowałem i próbuję mu podpowiedzieć tak prosto, powoli, że także jego winą, że ona siadła na tego konia, jest on. A dlaczego, proszę księdza? No ja tak haruję. Nie wiem, wiesz dlaczego? Ponieważ od pewnego czasu zabrakło cię w jej życiu. Uczuciowym, emocjonalnym, seksualnym, erotycznym, wszystko jedno, zabrakło cię, jej samotność doprowadziła ją do takiej desperacji, że ona szuka doświadczeń jako kobieta. I tutaj się nałożyły doświadczenia typu religijnego, ale one prowadzą do nieszczęścia. I to nie ma zbyt wiele z szukaniem Pana Boga. To jest jedno z wielkich niebezpieczeństw życia duchowego. Przez różne formy nadzwyczajne. Niektórzy księża są temu winni. Bo są gwiazdorami, potrafią porwać wielu ludzi i mówią, no nareszcie spotkałam prawdziwego księdza. Ja nic nie mogę reagować, bo tylko bym jedno zdanie powiedział, ale nie mogę. Idą 2 takie dostojne mistyczki. Mówię, proszę księdza, dziękujemy, że ten ksiądz trafił do nas na parafię. Ja mówię, naprawdę? Panie są zadowolone? Już tam je podbieram. Ja mówię, naprawdę? No, mówię, nie wszystko złoto, co się świeci. Ależ proszę księdza, po raz pierwszy w naszym kościele jest prawdziwy ksiądz. Ja już nie tutaj się gotuję, idzie do góry, ale szybko idę, żeby nie powiedzieć, co myślę, bo ja tego księdza bardzo dobrze znam. Jest na granicy. Nie będę dalej komentował tego. Bo tak spasował swoim aksamitnym głosem, swoim quasi-mistycyzmem, swoimi gestami, które skupiają na sobie, na nim, Pan Jezus. Demaskowanie iluzji jest jednym z ważnych zadań kierownictwa duchowego i rozeznania duchowego. Nie, to nie jest Pan. To nie jest droga życia duchowego. To znaczy, ona cię nie doprowadzi do przyjęcia Bożego miłosierdzia i uzdrowienia. Nie. To są twoje wiele razy iluzje. I proszę panów, rozumiecie może, jak istotną rzeczą i jakby celem życia duchowego najpierw jest ta umiejętność duchowego rozeznania. Są w nas 2 potężne światy. Świat potężny, skażonej ludzkiej natury, a więc przenikającego wiele razy mocno zakamuflowanego zła, niesamowicie wciągający człowieka, że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. I drugi świat to jest ten Boży świat. Jest potężna też siła, która przemienia, uzdrawia, wyzwala. I teraz jak to rozpoznać, gdzie jestem? Po to jest droga życia duchowego, aby najpierw umieć w duchowy sposób rozeznać i stanąć po stronie siły dobra, otworzyć się na prowadzenie Ducha Chrystusa i On ci powie, co masz czynić. I nie tylko ci powie. I to jest ta różnica między słynnymi psychologami, psychiatrami, wielkimi doradcami życia psychicznego i małżeńskiego i rodzinnego, że oni ci tylko podadzą pewne informacje i ci oczy otworzą wiele razy, ale kto da ci siłę i moc, żeby to wykonać? I na tym polega ta różnica. Rozeznanie najpierw, aha, ale On to rozeznanie daje, o którym ci się nie śniło, przez moc swojego ducha i stajesz po stronie, ale jesteś słaby, ja też. I wtedy On daje, oprócz tego oświecenia, stąd ten pierwszy etap, jeden z etapów życia duchowego to jest oświecenie, poznanie, ale oprócz tego da ci moc do wykonania tego. I to jest drugi jakby argument, aby troszczyć się o swoje życie duchowe, aby być prowadzonym, pozwolić się prowadzić. Ileż jest tych pieśni, modlitw, wezwań, prowadź mnie Panie drogą Twoich przykazań. Ile psalmów. Prowadź mnie Panie ścieżką Twoich praw. To jest ten istotny element w naszym życiu osobistym, religijnym i duchowym. Zawierzmy naszą drogę życia duchowego Bożemu miłosierdziu, bo istotą drogi życia duchowego jest też przyjęcie Bożego miłosierdzia. Aby tak było, będziemy dalej mówić, co jest konieczne, aby przyjąć dar Bożego miłosierdzia. Amen.